Dorwać bestie. Koszmarne lato.
Miejsce: Macon w stanie Georgia. Czas: 25 czerwca 2011 roku. Liczba ofiar: 1. Status sprawy: rozwiązana.
Był początek lata 2011 roku. Na Uniwersytecie Mercer w malowniczo położonym mieście Macon w stanie Georgia została nieliczna garstka studentów, którzy w wynajętych mieszkaniach przygotowywali się do poprawek. Lub jak 27-letnia Lauren Giddins, studentka prawa, do niezwykle istotnego egzaminu końcowego. Dziewczyna była uważana za duszę towarzystwa. Lubiła się uczyć, a po nauce chętnie uprawiała jogging lub spotykała się na mieście z przyjaciółmi. W tym czasie musiała się jednak skupić na studiowaniu. W piątek, 24 czerwca, rozesłała SMS-y do rodziny i przyjaciół, informując ich, że w związku z intensywną nauką przez jakiś czas będzie niedostępna.
Hej, nie obrażajcie się, ale wiecie, egzamin. Przepraszam, jeśli nie będę odpisywać przez jakiś czas na SMS-y czy maile.
Minęło kilka dni, a Lauren dalej milczała. Początkowo nie dawało to powodów do niepokoju, w końcu dziewczyna uprzedzała, że tak może być. Jednak dla jej młodszej siostry Caitlin to nie było normalne.
Nie wiem, co robić, mamo. Pisałam do niej kilka razy, dzwoniłam.
No może nie martwmy się na zapas. Przecież wiesz, jaki to dla niej ważny egzamin.
Caitlin nie uspokoiła jednak rozmowa z mamą. Postanowiła zadzwonić do Ashley, przyjaciółki Lauren.
Hej, Ash, miałaś może ostatnio jakiś kontakt z moją siostrą?
Nie, nie odzywa się. Myślisz, że powinnam do niej zajrzeć, sprawdzić, czy wszystko okej?
Byłoby super. Dzięki.
Zgodnie z obietnicą, Ashley wraz ze swoim chłopakiem udali się do mieszkania Lauren. Gdy długo nie otwierała drzwi i nie odbierała telefonu, przyjaciółka przypomniała sobie, gdzie dziewczyna trzyma zapasowy klucz do mieszkania. Za jego pomocą para weszła do środka. W mieszkaniu panował lekki bałagan, ale nie było to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że Lauren wkrótce miała się z niego wyprowadzić. Wyglądało na to, że zaczęła się już pakować. Wszystko sprawiało wrażenie, jakby Lauren po prostu wyszła z mieszkania. Jednak w pewnym momencie chłopak Ashley dokonał niepokojącego odkrycia.
O kurczę, zostawiła torbę. Tu są jej dokumenty i kluczyki do auta.
No i podręcznik do egzaminu. Cholera, coś jest nie tak.
Przyjaciele postanowili powiadomić rodzinę i zgłosić zaginięcie Lauren. Przybyła na miejsce policja, nie odnalazła niczego niepokojącego w mieszkaniu dziewczyny. Żadnych śladów włamania czy przemocy, ale funkcjonariusze uznali, że to faktycznie dziwne, że wyszła lub wyjechała bez rzeczy osobistych. Dokładnie przeszukali klatkę schodową i teren wokół budynku. Długo nie mogli trafić na żaden trop. Jednak w pewnym momencie dość silny wiatr, który wiał tego dnia, zmienił kierunek i śledczy poczuli charakterystyczny zapach rozkładającego się ciała. Odór doprowadził ich do kosza na śmieci, gdzie dokonali makabrycznego odkrycia. W środku znajdował się czarny worek, który zawierał tors młodej kobiety. Badania potwierdziły wstępne przypuszczenia. Była to zaginiona Lauren Giddins. Policja wydała komunikat do mediów i zwróciła się z apelem do okolicznych mieszkańców o czujność. Chodziło zarówno o sprawcę, jak i o odnalezienie reszty ciała Lauren. Pod domem dziewczyny szybko pojawili się też dziennikarze, a także znajomi Giddins, którzy zaangażowali się w poszukiwania. Jednym z nich był sąsiad ofiary, Stephen McDaniel, który udzielił obszernego wywiadu ekipie telewizyjnej. Opowiedział w nim o tym, jaką Lauren jest osobą. Zdradził, że jakiś czas temu wysłała mu maila, a także wyraził przypuszczenie, że może ktoś ją zaatakował podczas joggingu. Podczas tego wywiadu Stephen nie miał świadomości, że policja odnalazła już tors dziewczyny. Gdy dziennikarka mu to uprzytomniła, McDaniel był totalnie zaszokowany. Za nie mówił, a następnie poprosił o przerwę, by mógł na chwilę usiąść. Tymczasem śledczy prowadzili intensywne czynności. Jedną z ostatnich oznak życia był e-mail wysłany przez Giddins parę dni wcześniej do Davida Van Divera, który był jej chłopakiem od prawie 4 lat. David mieszkał w Atlancie. Młodzi planowali, że jak tylko Lauren skończy studia, przeprowadzi się do niego. W e-mailu dziewczyna napisała, że wydaje jej się, iż w jej mieszkaniu stało się coś dziwnego.
Mam wrażenie, że 2 dni temu ktoś próbował się tu włamać, ale może to tylko moja wyobraźnia, albo czyjś głupi żart?
Policji co innego wydało się jeszcze dziwniejsze. To, że David nie odpisał słowem na tego maila. W związku z tym stał się potencjalnym podejrzanym i został zgarnięty na przesłuchanie. Chłopak miał jednak żelazne alibi, które potwierdził monitoring. Twierdził, że spędził weekend na polu golfowym w Kalifornii i że zwyczajnie nie zaglądał do poczty. Ten trop został zatem porzucony. Innego dostarczyła siostra Lauren, Caitlin, której ofiara również zwierzała się z tajemniczych rzeczy dziejących się ostatnio w jej mieszkaniu. Lauren powiedziała siostrze, że czuje się obserwowana, ale nie wie przez kogo. Śledczy spryskali łazienkę ofiary luminolem, służącym do wykrywania śladów krwi niewidocznych gołym okiem. Sufit, ściana i wanna zaświeciły się, co świadczyło o jednym – została zamordowana we własnym mieszkaniu. Funkcjonariusze przesłuchali wszystkich sąsiadów, by zgromadzić jak największą liczbę wskazówek, które mogłyby ich naprowadzić na sprawcę. Wszyscy lokatorzy zgodzili się na rozmowę i opuszczenie swoich mieszkań w celu ich przeszukania. Wszyscy z wyjątkiem jednego. Był nim wspomniany Stephen McDaniel. Sąsiad, który udzielił wywiadu jednej z telewizji i który przeżył szok, gdy dowiedział się o znalezieniu torsu Lauren.
Nie, odmawiam. Nie czuję się komfortowo, gdy ktoś tak odbiera mi prywatność.
Jednak po wielu namowach zgodził się, by śledczy przekroczyli próg jego mieszkania. Szybko znaleźli kilka noży i miecze oraz kilka rodzajów broni palnej. Podejrzanie zachowujący się Stephen trafił na czoło listy potencjalnych sprawców. Policja postanowiła rozpytać o niego znajomych Lauren.
Mówiła, że jest dziwakiem, ale nie żeby się go specjalnie bała.
No, nie wiem. Uważała go za nieprzyjemnego typa.
Raz mi powiedziała, że jeśli Stephen kogoś skrzywdzi, to nie ją, bo ona zawsze była dla niego miła.
Podczas przesłuchania McDaniel stwierdził, że nie spotykał się prywatnie z Lauren, ale znał ją ze studiów prawniczych i czasem rozmawiali ze sobą na klatce schodowej. Mężczyzna przyznał, co było zaskakujące, że posiada klucz główny, którym może otwierać wszystkie drzwi w bloku. Utrzymywał jednak, że nie był nigdy w mieszkaniu ofiary, natomiast raz włamał się do sąsiadów i ukradł im prezerwatywy. Mimo że śledczy nie dysponowali wystarczającymi dowodami, by oskarżyć go o morderstwo, czuli, że mają w rękach sprawcę. Postanowili zatem aresztować go za włamanie i kontynuować poszukiwania. Eksperci medycyny sądowej dokładnie przeszukali cały blok, w którym mieszkała Lauren i Stephen McDaniel, ale bez rezultatów. We wspólnej pralni znaleźli zakrwawione prześcieradło, na którym, jak się okazało, była krew ofiary, a w pomieszczeniu magazynowym znaleźli piłkę do metalu. Choć wyglądała na czystą, dokładna analiza ujawniła na niej ślady pasujące do DNA Giddings. Ciekawe znaleziska czekały także w mieszkaniu McDaniela.
Notuj. Pudełko od piły do metalu. Klucz główny do wszystkich mieszkań. Klucz do mieszkania Lauren Giddings. Prywatny. Ponadto kobieca bielizna.
Ta ostatnia okazała się należeć do ofiary. Kiedy śledczy przejrzeli komputer Stephena, zdali sobie sprawę, że miał na jej punkcie prawdziwą obsesję. Posiadał setki jej zdjęć. Regularnie odwiedzał jej strony w mediach społecznościowych i wpisywał nazwisko sąsiadki do wyszukiwarki. W komputerze znajdował się także film nakręcony w noc poprzedzającą zniknięcie Lauren. Na filmie widać było Giddings, która znajduje się w swoim mieszkaniu i jest kręcona z ukrycia, zza okna. Wyglądało to na rekonesans miejsca ataku, który sprawca zamierzał przeprowadzić następnej nocy. Oprócz tego śledczy obejrzeli także nagranie z monitoringu Walmartu. Okazało się, że 3 dni przed zniknięciem Lauren Stephen kupował tam linę. Policja była przekonana, że ma w swoich rękach sprawcę. Mimo że McDaniel konsekwentnie zaprzeczał, by to on zabił 27-letnią sąsiadkę, 2 sierpnia 2011 roku został oskarżony o popełnienie morderstwa. Postawiono mu także kilka innych zarzutów, w tym posiadania pornografii dziecięcej, a prokuratura domagała się dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego lub kary śmierci. McDaniel postanowił iść na ugodę. W zamian za uniknięcie kary śmierci i wycofanie zarzutów o posiadanie pornografii dziecięcej, złamał się i wyznał w końcu prawdę.
Tak, to ja zabiłem Lauren Giddings.
Następnie zrekonstruował wydarzenia tamtej makabrycznej nocy.
Wszedłem do jej mieszkania około 4 rano. Byłem ubrany na czarno, miałem też rękawiczki i maskę.
Lauren spała w swojej sypialni. Stephen obserwował ją przez chwilę, a następnie wycofał się z pokoju. Jego ruch spowodował skrzypienie podłogi, a w efekcie sprawił, że Giddings się obudziła. Z przerażeniem dostrzegła zamaskowanego mężczyznę stojącego tuż nad swoją głową. Spanikowana krzyknęła:
wynoś się stąd do cholery!
McDaniel rzucił się na nią i zaczął ją dusić. Podczas szamotaniny stracił maskę, dzięki czemu Lauren go rozpoznała.
Stephen, proszę cię, przestań!
Po 15 minutach duszenia dziewczyna była martwa. Morderca zaciągnął jej bezwładne ciało do łazienki i umieścił w wannie. Następnie opuścił mieszkanie ofiary i starannie zamknął za sobą drzwi. Wieczorem kolejnego dnia wrócił i za pomocą piły rozczłonkował ciało Lauren oraz zapakował je w czarne worki na śmieci. Części ciała rozrzucił na terenie kampusu, a tors włożył do kosza na śmieci przed ich wspólnym blokiem. Potem posprzątał starannie łazienkę Giddings i dołączył do jej poszukiwań, grając rolę zatroskanego sąsiada, także przed kamerami. Twierdził, że nie zna nikogo, kto mógłby chcieć skrzywdzić tak wspaniałą osobę. Steven McDaniel nie potrafił wyjaśnić, czemu zabił Lauren. Najbardziej prawdopodobna teoria jest taka, że nie mógł znieść myśli o jej wyprowadzce do Atlanty. Uznał, że jeśli on nie może jej mieć, to nikt inny nie powinien. Został skazany na 30 lat pozbawienia wolności. Obecnie przebywa w więzieniu stanowym Hancock w Georgii. Reszty ciała Lauren Giddings nigdy nie odnaleziono.
Dorwać bestie. Koszmarne lato.